Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez SGH i Forum Ekonomiczne. Tematem naszego dzisiejszego spotkania są rynki portugalskojęzyczne i w związku z tym chciałbym przedstawić naszych gości, ekspertów. Witam serdecznie pana Wojciecha Baczyńskiego, dyrektora generalnego Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej.
Dzień dobry.
Oraz panią dr Janinę Petelczyc z Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH.
Dzień dobry.
Katedra wprost się Portugalią nie zajmuje, ale pani doktor zajmuje się krajami portugalskojęzycznymi, stąd jej obecność w dzisiejszym naszym programie. Na wstępie chciałbym zapytać, czy warto i dlaczego warto, być może od razu pytanie z tezą, inwestować w krajach portugalskojęzycznych. To nie jest taki naturalny kierunek z perspektywy polskiego biznesu. Te kraje portugalskojęzyczne, najbliżej Portugalia, długo się leci, dalsze jeszcze dalej. Takich bezpośrednich relacji nie mamy, ale być może są jakieś powody, dla których warto inwestować w krajach portugalskojęzycznych.
Po pierwsze, dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Mam nadzieję, że będzie użyteczna dla zainteresowanych. No jeżeli chodzi o inwestycje, no to chciałbym trochę obalić może to takie stwierdzenie, że mało popularny, bo na przykład w samej Brazylii mamy około 15 polskich inwestorów, którzy zaczęli tam napływać od 2003 roku mniej więcej. Kraje portugalskojęzyczne w większości są to kraje pozaeuropejskie, oprócz Portugalii. Wydaje mi się, że w ramach internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, która jest skutkiem ogólnego rozwoju naszej gospodarki, niechybne staną się też inwestycje w krajach pozaeuropejskich i rozwijających się. I w większości krajów portugalskojęzycznych, bo rozmawiamy tutaj o Portugalii, Brazylii, Angolii, Mozambiku, to są te najważniejsze rynki, takie inwestycje zostały już poczynione. Jeżeli chodzi o Portugalię, no to przyrost polskich inwestycji nastąpił mniej więcej od 2015 roku, gdzie doszło do dwóch lub trzech większych przejęć realizowanych przez polskie spółki, na przykład Asseco, na przykład Polski Bank Komórek Macierzystych, to były transakcje rzędu 20 milionów euro i więcej. Jeżeli chodzi o Brazylię, tych przykładów jest jeszcze więcej i modeli biznesowych także, a w Afryce, w Angolii takim sztandarową inwestycją jest inwestycja firmy Navimor w Akademię Morską, Akademię Rybołówstwa i Wiedzy o Morzu zrealizowana w jednej z prowincji w Angolii.
Także to, że mamy przykłady inwestycji, jeszcze nie oznacza, że warto, no bo możemy mówić, że społeczny dowód słuszności, że skoro inni wchodzą, to ja też być może. Pan dyrektor mówił o tym poszerzeniu kierunków geograficznych, ale jakie korzyści? Czy mamy jakąś przewagę, jeżeli chodzi o te rynki portugalskojęzyczne, które w jakiś sposób się wyróżniają, mają pewne atuty dla przedsiębiorców, którzy myślą o inwestycjach? No bo czasami to może być tak, że mi akurat konkretny podmiot pasuje i dlatego dogrywam do końca deal biznesowy, a niekoniecznie dany obszar.
Jeżeli chodzi o Portugalię, na pewno wyróżniłbym możliwość zdobycia poprzez inwestycje wpływu na rynki, na których Portugalia ze swojej natury jest mocna. To jest przykład inwestycji firmy Asseco, która dokonując przejęcia portugalskiej spółki IT uzyskała instrument wpływu oraz ludzi do tego, jeżeli chodzi o rynki afrykańskie. Inaczej to wygląda trochę, jeżeli chodzi o Brazylię, która jest ogromnym rynkiem z ponad 200-milionową populacją, gdzie wszystko jest bardziej jaskrawe. Także to bogactwo jest większe, bieda jest większa, ale generalnie rzecz biorąc marże są większe. W związku z tym odpowiednio poprowadzona inwestycja jest w stanie zagwarantować bardzo fajny zwrot z inwestycji. Oczywiście Brazylia ma też swoje uwarunkowania, o których może później. Jeżeli chodzi o Afrykę, no to jest to bardziej egzotyczny kierunek. Wydaje mi się, że część tych inwestycji mogłoby mieć związek z pomocą rozwojową. Problem polega na tym, że akurat w tych krajach, o których rozmawiamy, polska pomoc rozwojowa nie osiągnęła większego kalibru. Ale ta inwestycja, o której mówiliśmy, firmy Navimor, ma w założeniu również rozwój angolskiego rolnictwa, rybołówstwa, a zatem uzyskanie większej skali w szerszej perspektywie czasowej.
Panie doktor, to samo pytanie, bo być może na inne aspekty pani przywróci uwagę. Dlaczego warto inwestować w krajach portugalskojęzycznych?
Ja bym zwróciła uwagę na aspekty demograficzne, to znaczy to, co już tutaj pan dyrektor Wojtek powiedział, a mianowicie kwestia tego, że to jest 270 milionów ludzi, z czego 210, właściwie już 213 milionów mieszka w Brazylii. I dlaczego to miałoby być dla nas szczególnie interesujące, no to jeszcze dodajmy, że tam mieszka druga największa po Stanach Zjednoczonych Polonia. Tak, więc szczególnie na południu kraju. Brazylia jest niezwykle różnorodnym krajem, zróżnicowanym etnicznie i rasowo. Natomiast tutaj pod względem takiego zainteresowania polskiego inwestora z całą pewnością warto byłoby spojrzeć na to zapotrzebowanie. No i na pewno, kiedy zaczyna się inwestowanie w Brazylii, o czym Wojtek na pewno też jeszcze wspomni, no zaczyna się je od południa kraju, czyli no pierwszym miastem, do którego najprawdopodobniej dotrą polscy inwestorzy, będzie São Paulo albo inne miasta południa Brazylii. I tam właśnie
czyli
też
to jest
ta...
relacje z Polonią, tak? To jest ten pierwszy
pomysł? Nie,
czy...
także. To znaczy przede wszystkim to jest centrum biznesowe Brazylii. To jest największe miasto, które co prawda nie jest stolicą kraju, ale jednak tak naprawdę cały biznes... I to nawet nie jest tylko centrum biznesowe Brazylii, to jest centrum biznesowe całej Ameryki Południowej, myślę. Więc tutaj polski inwestor na pewno odnalazłby zarówno te aspekty biznesowe, jak i te aspekty, jak powiedziałam, demograficzne, czyli Polonii. Druga rzecz dla mnie interesująca jest, tak jak śledzimy, rzeczywiście ludzi coraz dosyć dużym wyzwaniem w tym kontekście jest to, że trzeba jednak znać język portugalski, to znaczy trudno jest robić biznes w języku angielskim i ten język portugalski jest coraz bardziej popularny także wśród polskich no i studentów, i przyszłych inwestorów, i obecnych inwestorów.
Na jeśli nie ktoś... uczymy portugalskiego.
Słucham?
Na SGH chyba nie możemy się nauczyć
jeszcze nie ma, ale po hiszpański jest, wiem, z tego co wiem, niezwykle popularny, no ale też z całą pewnością to, że wzrasta zainteresowanie tym językiem, pozwala przejść z Portugalię, którą ja bym nazwała właściwie bramą do dalszego świata, bo Portugalia otwiera się i na Brazylię, i na Angolę, i na Mozambik. Natomiast sama nieznajomość języka portugalskiego no, jest do nadrobienia, jeśli ktoś nie zna. Z całą pewnością też Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza wspiera tych, którzy chcą ten biznes w krajach portugalskojęzycznych otwierać. Więc no, ja widzę tu ogromny, ogromny potencjał w Brazylii, która też szczególnie w tym kraju, on też jest najliczniejszy, dlatego o nim najwięcej mówię. Brazylia też do niedawna jeszcze miała taką politykę gospodarczą opartą na substytucji importu, więc no nie była zbyt otwarta, ale widać, że to się zmienia, że liberalizuje się ten rynek, otwiera się na inwestorów zagranicznych. Cały czas z problemem są kwestie podatkowe, te bariery taryfowe, tak bym je nazwała, ale mimo wszystko widać te reformy idące w tą stronę. Więc jest to taki, nazwałabym, rynek rozwijający się z dużym potencjałem, nie tylko dla polskich inwestorów, ale mamy tam szczególne swoje miejsce. Nie wiem, Wojtku, jak byś się odniósł do kwestii Polonii. Czy rzeczywiście myślisz, że dla polskiego inwestora to może być interesujące?
No, odnosząc się do Polonii w Brazylii, rzeczywiście to są szacunki od miliona do dwóch milionów i Curitiba jest również tam w top 5 polskich miast poza granicami naszego kraju. Problem polega na tym, że struktura naszej Polonii, która w większości wywodzi się z ruchów, powiedzmy, chłopskich, ludowych z końca XIX wieku oraz początku XX, a później zmniejszaniu tego napływu, polega na tym, że po pierwsze są to ludzie bardzo rozproszeni i zazwyczaj nie mieszkający w dużych miastach.
Nie mówiący po polsku, to jest istotne, często.
Nie mówiący po polsku, ale bardzo bliscy polskiej kulturze, starający się być bardzo blisko. Po drugie, niestety w związku z tą strukturą demograficzną nie udało się stworzyć z tej diaspory, takiej diaspory bardziej elitarnej. Tutaj to są, powiedzmy, wyjątki. Tak? A po trzecie, Polonia brazylijska jest jednak brazylijska, że oni są Brazylijczykami, w związku z tym myślą na tamtejszy sposób. Jeżeli chodzi o przełożenie handlowe, no to trzeba raczej szukać perełek. Tak? Rzeczywiście były przykłady w historii całkiem niedawnej no, wybitnych przedstawicieli biznesu po stronie brazylijskiej pochodzenia polskiego, Ale tu powiedziałbym, że jeżeli chodzi o przełożenie znaczące na polski, na handel z Polską i inwestycje między Polską a Brazylią, no to musiały być spełnione dwa warunki. Ten człowiek musiał być właścicielem tej firmy, w związku z tym nadać odpowiednią dynamikę tym projektom. A po drugie, musiały być stworzone odpowiednie warunki w sensie cyklicznym, ekonomicznym, politycznym. No i mieliśmy świetne przykłady w latach 70., 80., gdzie do tej pory istniejąca firma Comexport, założona przez Polaka obywatelstwa żydowskiego, który zrobił bardzo wiele dla handlu, mając odpowiednie narzędzia, odpowiednio otoczenie polityczno-gospodarcze i odpowiednią motywację. Tak? I to wtedy właśnie osiągaliśmy największe rezultaty relatywnie w porównaniu, nie wiem, z innymi krajami, Francją, Niemcami, Portugalią, znacznie, znacznie lepsze niż teraz. Dlatego uważam, że do tej pory, i tutaj to jest być może jakieś nawiązanie do starań, które powinny być organizowane albo przez sferę rządową, albo przez polski biznes w formie zakładania izb gospodarczych i tak dalej. Nie udało się zjednoczyć tego środowiska, wyłowić te perełki i stworzyć jakąś realną siłę przełożenia w sensie lobbyingowym i tak dalej. Bo zdarzają się gubernatorzy w Brazylii pokolenia polskiego.
To jest lokalne, tak? Bez takiego większego przełożenia na kształtowanie całej polityki gospodarczej. Chciałem zapytać w dopełnieniu tutaj tych wątków, na jakie zachęty ewentualnie może liczyć inwestor, który decyduje się na inwestowanie w krajach portugalskojęzycznych. Tutaj ta Brazylia na pierwszym miejscu ze względu na potencjał, ale też te pozostałe kraje. Czy to jest tak, że też te kraje są zainteresowane przyciąganiem inwestycji zagranicznych, czy jest taki element może bardziej trochę ochrony swojego rynku, który wcześniej gdzieś tam historycznie miał miejsce i ta stabilność, pewien klimat nie zawsze może temu sprzyjać. Jak to wygląda od takiej strony?
Portugalia na pewno ma różne zachęty, oczywiście one są tym większe, im większa skala jest tego biznesu liczona w sensie poziomu zatrudnienia. Tak? Portugalia ma duże problemy z bezrobociem, mniej więcej. Tak? W związku z tym, jak najbardziej one są, je zależą od sektorów i można z nich skorzystać. Poza tym Portugalia jest jednym z krajów, które oferują tak zwane Golden Visa. Oczywiście to nas nie dotyczy, ale już dotyczy powiedzmy tych transakcji z krajami trzecimi i wielu, wielu ludzi z tego korzysta. Jeżeli chodzi o Brazylię, to inwestycja na tym rynku jest czynnikiem uzyskania przewagi konkurencyjnej wobec eksporterów. A zatem odpada nam cło, jak również odpadają nam inne rzeczy, w które nie będziemy się teraz zagłębiać, związane z tym, co mówiła Janina, czyli z barierami taryfowymi i pozataryfowymi. Brazylia jest krajem o stosunkowo rozwiniętym poziomie protekcjonizmu, a ulokowanie inwestycji w formie przetwarzania swoich produktów czy też produkcji, no, zyskujemy 20% przewagi, jeżeli chodzi o cło. Tak? Jeżeli chodzi o Afrykę, tych przykładów jest mniej. Wydaje mi się, że tam z kolei bardzo ważnym czynnikiem jest nawiązanie odpowiednich sojuszy na odpowiednim poziomie i odpowiednio mocny i zaufany partner lokalny.
No ale też jeśli spojrzymy na te państwa dwa afrykańskie, o których dzisiaj mówimy przede wszystkim, czyli na Mozambik i Angolę, to są państwa, które uzyskały niepodległość nie tak dawno, w 1975 roku, do niedawna jeszcze targały nimi wojny domowe, więc to są państwa, które jednocześnie no, nie należą do najzamożniejszych, ale z drugiej strony są państwami rozwijającymi się o pewnych aspiracjach. Więc tutaj mają takie, rządy są otwarte na inwestycje, stwarzają różne zachęty dla inwestorów, żeby te inwestycje po prostu przyciągać. Przede wszystkim tutaj chodzi o rozbudowę infrastruktury czy o budownictwo. To są te branże, które są szczególnie jakby rozwijane i na inwestycje, w których rządy Angoli i Mozambiku, może bardziej nawet Angoli, liczą. Mozambik jest...
Ale jest taka przychylność dla inwestorów z Europy, czy raczej Chin, czy może jeszcze jakieś inne kierunki są
preferowane? Bez wątpienia Chińczycy są największym inwestorem na kontynencie afrykańskim i tutaj ani Mozambik, ani Angola nie odbiegają od tego. Z całą pewnością też to, o czym powiedziałam na początku, że Portugalia jest bramą do tych krajów i do reszty świata, widać to wyraźnie, bo i do Angolii, szczególnie jak mówię do Angolii, ale Mozambik także, chociaż jest w znacznie trudniejszej sytuacji, bardzo dużo przechodzi inwestycji przez Portugalię. Też kiedy spojrzymy na przykład na tą sytuację, o której przed chwilą mówił Wojciech, czyli o bezrobociu w Portugalii, też jest bardzo ciekawe, że bardzo dużo Portugalczyków emigruje za pracą właśnie do krajów portugalskojęzycznych, więc no nie jest tak, że Europa jest w jakiejś szczególnie uprzywilejowanej sytuacji, ale jako członkowie Unii Europejskiej mamy tutaj pewne większe prawdopodobnie możliwości, no, poza Chinami, jak powiedziałam, które no, w dużej mierze dominują rynek.
Ja bym dodał tutaj jeszcze, że jakby to chodzi o to przełożenie portugalskie wynika z tego, że to pierwsze to jest know-how, które jest zakorzenione wiekowo czy przez wiele lat. To jest bardzo ważne, bo trzeba mieć odpowiednie kontakty, odpowiednią weryfikację kontaktów i tak dalej. A po drugie czynniki natury, powiedzmy, proceduralnej, czyli na przykład odpowiednie umowy, poprzez które możemy realizować inwestycje. W przypadku Brazylii do tej pory nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ona w tym momencie znajduje się w kongresie brazylijskim, po ustaleniach między ministerstwami finansów obu krajów.
Także wyższej marży i tak nie ma jakiejś super korzyści biznesowej. Gdybyśmy chcieli transferować gdzieś te zyski wypracowane.
Większość inwestycji jest realizowana poprzez inne kraje. A zatem, jeżeli polska spółka ma już spółkę, powiedzmy, we Włoszech, w Holandii, w Hiszpanii czy w Portugalii, krajach, które mają odpowiednie umowy, no to realizuje ją optymalizując poprzez te kraje, a zatem nie wpływa na bezpośredni bilans inwestycji, a zatem wydłuża też kanały, a myślę, że nam w Polsce zależy w tym momencie raczej na ich skracaniu. I to samo jeżeli chodzi o polski eksport, tak? No wiadomo, że on rośnie, możemy być z tego dumni, wymiana handlowa rośnie.
A co głównie eksportujemy na te rynki? Bo tutaj chciałem też o tej strukturze handlu porozmawiać, bo jak to wygląda z dwóch stron, czy możemy przedstawić...
Ale kończąc jeszcze, jakby mamy Europę, mamy Azję, mamy Amerykę Północną, gdzie odnosimy sukcesy i liczby tam generalnie rzecz biorąc rosną, natomiast pozostaje Afryka i Ameryka Południowa, gdzie ich waga w polskim bilansie handlowym w eksporcie jest mniej więcej podobna. I chciałbym tutaj postawić tezę, że jeżeli chodzi o jakieś dynamiczne przyspieszenie dynamiki jeszcze rozwoju, no to to są te dwa kontynenty, które są do tej pory jeszcze niekoniecznie zbadane, ale oczywiście...
Łatwo przyspieszać niskiej bazy. Tutaj te dynamiki możemy mieć duże przez niską bazę.
Tak. Jeżeli chodzi o to, co Polska eksportuje, no to w 2019 roku polski eksport do Portugalii odniósł rekordową ilość miliarda euro. Nie było tego do tej pory, a w 2020 jeszcze wzrósł o 4%.
Tak? Tak. To też musimy podkreślić.
Więc widać, że jesteśmy już na takim poziomie rozwoju handlowego, że sięgamy, często firmy, dla nich ta Portugalia jest ostatnim krajem w Europie, jeżeli chodzi o ekspansję.
W naturalny sposób.
Widać, że to już się dzieje. Oczywiście to zawsze będzie dużo dostaw w ramach przemysłu samochodowego, ogólnie elektromaszynowego, chemicznego. Do Portugalii idzie też dużo polskiej elektroniki, na przykład ekrany LCD. Coraz więcej żywności. Jeżeli chodzi o takie niszowe rzeczy, coraz więcej kosmetyków, przemysł chemiczny, więc myślę, że...
Plastyki polskiego eksportu.
Jeżeli chodzi o Brazylię, no to tam jest już znacznie więcej chemii i nawozów, które Brazylia bardzo potrzebuje z racji swojej potęgi, jeżeli chodzi o rolnictwo. I tutaj konkurujemy z producentami z Ukrainy, z Rosji. I też już te liczby były znacznie większe. W niektórych pozycjach trochę utraciliśmy udziały rynkowe, na czym ubolewam. Natomiast nasz eksport do Angolii i Mozambiku nie jest szczególnie duży, ale można zaznaczyć, że tam jest trochę i mięsa, i mleka w proszku, czyli rzeczy, no, gdzie Afryka jest uzależniona od importu. Oprócz tego trochę też przemysłu chemicznego i ciężkiego. W każdym razie bilans handlowy Polski z Mozambikiem, to jest ciekawe, bo myślę, że w większości ludzie myślą, że jest odwrotnie, jest znacznie wyższy niż z Angolą.
Chciałem zapytać, jak pandemia tutaj może na te relacje wpłynąć, zwłaszcza w takiej wymianie handlowej, bo mamy Brazylię, która w różnych zestawieniach jest krajem bardzo dotkniętym skutkami pandemii. tutaj te działania podejmowane przez rząd różne rezultaty przynoszą i chciałem zapytać o te perspektywy, na ile pandemia może coś zmienić z perspektywy właśnie tych krajów portugalskojęzycznych, ale głównie Brazylii, która jest też tym największym potencjałem. To może panią doktor zapytam.
No, bez wątpienia Brazylia jest krajem, który był dotknięty i jest nadal pandemią koronawirusa w ogromnym stopniu. Jest drugim najbardziej dotkniętym po Stanach Zjednoczonych. Powoli idzie szczepienie, ale to jest 800 tysięcy osób dziennie, tylko pamiętamy 213 milionów obywateli i obywatelek. No ale też rząd brazylijski, co prawda zwiększając deficyt budżetowy, ale jednak sporo inwestował, inwestował to nie jest dobre słowo, próbował jakoś zapobiec gospodarczym problemom z tego powodu, także wprowadzono wiele rozwiązań typu coś, co moglibyśmy nazwać korona voucherem i podobne rozwiązania były w Polsce porównywane do tarczy antykryzysowej, czyli z jednej strony takie zasiłki dla osób, które utraciły pracę lub zmniejszył się jej wymiar. I tutaj dodajmy jeszcze zarówno dla tych, którzy mieli formalne zatrudnienie z ubezpieczeniem, jak i tych, którzy nie mieli takiego zatrudnienia, co jest niezwykle ważne. Były dopłaty dla firm w przypadku sytuacji, gdzie trzeba było zmniejszyć na przykład wymiar czasowy, i żeby pozostało to zatrudnienie. Także tutaj Brazylia starała się z tym poradzić sobie i wydaje mi się, że jak spojrzymy na PKB, rzeczywiście w zeszłym roku zmalała gospodarka brazylijska, ale już w tej chwili znowu rośnie, więc wydaje mi się...
3,5% PKB.
Tak, no zdecydowanie bardziej zmalała gospodarka portugalska w czasie pandemii, która jest całkowicie, znaczy nie całkowicie, ale w bardzo dużym stopniu uzależniona od turystyki. Szacuje się, że to jest około 15%, więc to uzależnienie od turystyki, więc tutaj był dużo większy problem. Ale jak już Wojciech wskazał, nasza wymiana z Portugalią nawet w tym trudnym czasie rosła. Także no myślę, że w Brazylii powoli to wychodzenie z COVID-u się dzieje. Też już i te wskaźniki, jeśli chodzi o samo zachorowania i wskaźniki dotyczące szczepień są no coraz lepsze. Mam nadzieję, że wkrótce otworzy się już Brazylia bardziej, że wkrótce Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza będzie mogła znowu wznowić misję do Brazylii. I ja myślę, że rzeczywiście po tym takim trudniejszym czasie już jesteśmy na prostej drodze, a przy okazji, no tak jak powiedział Wojciech, jest w kongresie ten projekt ustawy, prawa dotyczącego podwójnego opodatkowania, więc być może to się wydarzy w najbliższym czasie. Jak mówię, też ten czas pandemii był czasem, w którym Brazylia trochę zliberalizowała też politykę, jeśli chodzi o cła w niektórych dziedzinach. Być może pójdzie...
Przy przerwanych łańcuchach dostaw, żeby
dokładnie tak, ale być może to pozostanie takim trendem i kierunkiem, w którym Brazylia będzie dalej szła już po tych kwestiach, po pokonaniu pandemii, którą mam nadzieję wszyscy pokonamy już, mam nadzieję, niedługo. No i to, co mówiłam na początku, ta liberalizacja rynku się dzieje już od jakiegoś czasu, więc myślę, że ten trend się nie odwróci.
Jeżeli rozpatrujemy biznes, który inwestuje, to on poszukuje stabilności i bezpieczeństwa. Czy Brazylia spełnia takie kryteria w odczuciu, w percepcji przedsiębiorców, którzy być może nie mieli większej wiedzy, tylko taką powierzchowną na temat tego rynku, bo mamy stabilność polityczną, mamy Bolsonaro, mamy poczucie bezpieczeństwa, fawele, mafie i tutaj ta kontrastowość, o której mówiliście Państwo na początku, też na taki obraz się przekłada, że może z jednej strony pewien poziom rozwarstwienia dochodów na innym poziomie i to wszystko z przestępczością, innymi aspektami powiązane. Czy to jest pewien mit, czy to jest rzeczywisty obraz i jak inwestorzy do tych zagadnień podchodzą?
Ja jestem dosyć taki zawsze krytyczny wobec takiego ogólnego obrazu Ameryki, nie tylko Brazylii, Ameryki Południowej, jeżeli chodzi o przekazy w polskich mediach. Uważam, że to jest przedramatyzowane. Uważam, że ludzie, którzy spędziliby trochę czasu w Ameryce Południowej, jednak nabraliby trochę dystansu do tego wszystkiego. Oczywiście są te problemy, o których pan wspominał, i z przestępczością, i z tym rozwarstwieniem, i tak dalej, ale ten obraz jest zbyt przesadzony w jedną stronę. Brazylia jest na pewno stabilną demokracją, nie obawiałbym się o procesy polityczne, A największym problemem, dwa największe problemy. Po pierwsze, stosunkowo duża fluktuacja brazylijskiego reala, który w tym momencie jest historycznie najsłabszy, co powoduje, że nasz eksport staje się trudniejszy, ale co nie spowodowało jakiegoś gwałtownego, globalnego tąpnięcia w imporcie brazylijskim. Po prostu produkty importowane są droższe, a klasa średnia i wyższa, która jest odpowiednio bogatsza od klasy średniej i wyższej w Europie, po prostu kupuje je za większe ceny. Wracając jeszcze do kwestii COVID-u, myślę, że są spore szanse w niektórych branżach, na przykład w branży medycznej. Wiadomo będzie, że wszystkie kraje będą teraz starały się przynajmniej zwiększać udział nakładów na zdrowie, na PKB, który w Brazylii i tak jest wyższy niż w Polsce. Oprócz tego Brazylia jest top 3, jeżeli chodzi o rynek usług prywatnych medycznych na świecie, a 80% urządzeń medycznych, które posiada i w które będzie inwestowała, pochodzi z importu. Inaczej to trochę wygląda z lekami, odwrotnie, bo z kolei jest sporo międzynarodowych producentów, więc tutaj należy szukać nisz i polskie firmy to robią, lub współpracować z nimi na zasadzie B2B. Także to jest przykład, powiedzmy, tego, co się będzie działo. Poza tym e-commerce, gdzie na pewno oni są 5-7 lat do tyłu, jeżeli chodzi o nasze rozwiązania i tutaj po prostu trzeba znaleźć odpowiednich partnerów. Ale żeby znaleźć odpowiednich partnerów, to trzeba najpierw mieć relacje, które czym bardziej na południe, tym bardziej się liczą. Dlatego ja zawsze powtarzam, że jakby nie da się robić interesów na odległość, no chyba że się ma jeden, jedyny w swojego rodzaju produkt. Ale jeszcze chciałem przypomnieć o tych barierach, tak? Czyli mamy bardzo często, że zawsze mamy cło, mamy dosyć skomplikowany system podatkowy, który jest aplikowany na poziomie federalnym, ale też w niektórych podatkach międzystanowym, czyli jeżeli transportujemy nasz towar w Brazylii między Stanami, to też jeden z tych podatków jest aplikowany, oraz te bariery pozataryfowe, czyli na przykład urządzenia medyczne, kosmetyki, spożywka w większości podlega procesowi certyfikacji, o który trzeba zadbać odpowiednio wcześniej. Tak? Ale to są zasady, które są takie same dla wszystkich innych eksporterów, wszystkich innych krajów, które z nami konkurują.
Do tego obrazu Brazylii pani doktor chciałaby coś dodać?
Kilka punktów. Pierwszy to medyczne, ponieważ myślę, że bardzo ciekawe jest to, że też coraz więcej krajów na świecie myśli, żeby uniezależniać się troszkę, jeśli chodzi o substancje czynne w branży farmaceutycznej od Chin. Aby Brazylia jest też, pamiętajmy, krajem, w którym jest największa część Amazonii i to jest nie tylko w kontekście niestety tych wycinek, które się dzieją, ale to jest także niezwykła bioróżnorodność i bardzo wiele tych roślin, z których tworzy się substancje czynne, tam rośnie. Myślę, że to jest pewien pozytywny aspekt. Co do stabilnej demokracji, to też dodałabym jeszcze jeden wątek, mi się wydaje bardzo ciekawy, bo bardzo dużo i rzeczywiście, tak jak Wojciech wspomina, polskie media mówią o Brazylii, kiedy dzieje się coś złego, kiedy jest przemoc, albo właśnie w kontekście obecnego prezydenta, który
to też
prawda, ale nie było go już od 2 lat, więc jakby zmniejszyła się ta proporcja dobrych i złych wiadomości. Mówi się też bardzo często o prezydencie Jairze Bolsonaro, który jest osobą bardzo kontrowersyjną, mówiąc najogólniej. I ja bym powiedziała, że to bardzo na korzyść stabilności demokracji brazylijskiej przemawia to, że mimo jego niektórych bardzo, powiedziałabym, niedemokratycznych zapałów, one wszystkie są hamowane przez między innymi władzę sądowniczą albo gubernatorów poszczególnych stanów, co pokazuje, że ten system mimo wszystko jest rzeczywiście dosyć stabilny. A jeśli chodzi w ogóle o Brazylię, jeszcze w kontekście nierówności, które moim zdaniem są największym problemem tego kraju tak naprawdę i one narastały przez kilka wieków, to też dodajmy tutaj, że ostatnie 20 lat to jest ogromny skok, jeśli chodzi o walkę z nierównościami. To jest ogromny wzrost i myślę, że to jest ciekawe z punktu widzenia naszego spotkania liczebności klasy średniej, bo w Brazylii mamy 5 klas społecznych od A do B, C, D, E. I ta klasa C, nazywana klasą średnią, rzeczywiście powiększyła się ogromnie. To wynikało z wielu aspektów, przede wszystkim z wdrażanych takich polityk społecznych, które sprawiały, że ludzie dostawali pewne świadczenia, ale pod warunkiem edukacji, szczepienia. Też Brazylia jest świetna, jeśli chodzi o programy powszechnych szczepień, nawet jeśli tego tak do końca teraz.
Prezydenta, który prowadzi krucjatę.
I mimo to 88% Brazylijczyków, drugi kraj po Chinach na świecie, jest najbardziej przekonanych, że należy się szczepić i to jak najszybciej. No ale też te polityki sprawiały, że z jednej strony wzrastała wewnętrzna konsumpcja i kiedy świat się zmagał z wielkim kryzysem 2009-10, Brazylia miała wtedy bardzo duży wzrost gospodarczy i oczywiście gospodarka oparta na imporcie eksporcie surowców jeszcze wymaga pewnych zmian, chociaż też jest bardziej innowacyjna, wydaje mi się, niż większości osób się wydaje, ale te zmiany w ostatnim 20-leciu są naprawdę ogromne i pozytywne w tym kontekście zwiększenia się klasy średniej, zwiększenia współczynnika rozwoju społecznego, ten HDI, już Brazylia dołącza się do tych krajów o najwyższym HDI, chociaż jeżeli bierzemy pod uwagę nierówności, to trochę tu już spada. No ale nie jest to aż taki obraz rzeczywiście, jak wydawałoby się odbiorcom mediów w Polsce, którzy tylko czytają wiadomości, bo rzeczywiście wtedy można by było myśleć, że jest to miejsce, w którym trudno wyjść na ulicę, bo zaraz ktoś nas napadnie. Absolutnie tak nie jest.
Chciałem trochę odwrócić sytuację i teraz z perspektywy inwestorów z krajów portugalskojęzycznych, którzy mogą być zainteresowani aktywnością w Polsce. Co może tych inwestorów przyciągać i czy Polska jest dla nich atrakcyjnym krajem, w którym mogą lokować docelowo swoje biznesy, swoje przedsięwzięcia biznesowe? Panie dyrektorze.
No, jeżeli chodzi o Portugalię, no to jest case, tak? 10-milionowy kraj, który posiada w Polsce około 80 aktywnych inwestorów, z czego co najmniej 5 to są liderzy w swojej znaczącej kategorii, takiej jak retail, takiej jak energie odnawialne, takiej jak część produkcji przemysłowej w wybranych branżach. I wszyscy znamy te marki, wszyscy znamy te produkty i Szkoła Główna Handlowa ma świetną współpracę z Bankiem Millennium, wiem o tym.
W klubie partnerów. Pozdrawiamy pana.
Tak, też pozdrawiamy. Więc tutaj to Polska ma do nadrobienia ten, powiedzmy, deficyt, jeżeli chodzi o ten bilans inwestycyjny. On się powoliutku zmienia. Tak? Proszę pamiętać o tym, że ta ilość portugalskich firm, które tutaj w Polsce działają, powoduje, że można z nimi współpracować nie tylko w Polsce, ale także mieć ambicje współpracy w innych krajach, w których te firmy są, tak? I wiem, że taka współpraca często się dzieje, bo tutaj u nas w Izbie Gospodarczej mamy też bardzo dużo polskich firm i międzynarodowych i proszę pamiętać o handlowym nastawieniu Portugalczyków wynikającym z ich położenia, z ich historii i z ograniczeń rynku wewnętrznego. Brazylia. Wydaje mi się, że tutaj mamy sporo pracy do zrobienia, jeżeli chodzi o promocję Polski jako kraju, gdzie można inwestować
i tutaj
warto inwestować, więc tutaj powiedziałbym, że to jest kwestia naszego soft power oraz kwestia tego, jak pracujemy na tamtym rynku, czy mamy tam biura handlowe, czy nie, czy mamy tam w tych biurach handlowych odpowiednich ludzi w odpowiedniej ilości.
Mamy?
Nie mamy obecnie, ale myślę, że będziemy mieli. I pracować nad tym, tak? Myślę, że Brazylijczycy są bardzo nastawieni na Stany Zjednoczone inwestycyjnie, Chiny, ewentualnie trochę Bliski Wschód, tak? No, na przykład właścicielem firmy Heinz jest Brazylijczyk, tak? Mało kto o tym wie i to wynika z tego, co mówiłem wcześniej, po prostu skala jest taka, że zwłaszcza na rynku finansowym największe brazylijskie firmy mogą sobie pozwolić na bardzo wiele. Więc to jest praca organiczna, która powinna się toczyć tam, na miejscu. Jeżeli chodzi o Afrykę, no to myślę, że tutaj trzeba trochę poczekać i również praca organiczna, bardziej skupiać się być może na wzmocnieniu jeszcze bardziej polskiego eksportu, tak jak pan mówił, zaczynamy z poziomu stosunkowo niskiego, więc to tam możemy uzyskać większą dynamikę, zakładając, że dynamika eksportu do Unii Europejskiej nie może być wiecznie aż tak agresywna.
Pani doktor chciałaby coś dodać do tego wątku?
Myślę, że powinniśmy tutaj korzystać z tego, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, bo rzeczywiście Chiny są największym partnerem dla Brazylii, Stany Zjednoczone są też wysoko, ale z Unią Europejską Brazylia ma także bardzo dużą wymianę. I co jest ciekawe, no jak spojrzymy na dyplomację może nie ekonomiczną, ale polityczną, to jeżeli prezydenci, może ostatnio nie, ale jeżeli prezydenci Brazylii czy najwyżsi urzędnicy państwowi przyjeżdżają z oficjalną wizytą do Unii Europejskiej, to zazwyczaj kończą na Niemczech, które zresztą są bardzo tutaj rozwinięte i myślę, że od Niemców moglibyśmy się wiele nauczyć na temat tego rozwoju naszych relacji ekonomicznych, handlowych. Więc wydaje mi się, że potencjałem jest nasza europejskość w tym kontekście. Zresztą to europejskość dla Brazylijczyków jest czymś takim odbieranym w pozytywnym sensie, więc wydaje mi się, że tutaj na to powinniśmy kłaść nacisk.
COVID też nie pomógł. No, myślę, że jakby jest spora, wydaje mi się, chemia polityczna między rządami obu krajów. Ona być może wynika z kwestii bardziej światopoglądowych, ale na pewno gdyby nie COVID, to odbyłaby się wizyta, myślę, że nawet dwie wizyty prezydenckie. Myślę, że to było bardzo ważne, one byłyby na pewno poparte biznesem i trochę ubolewam nad tym, że akurat teraz się pandemia zjawiła, jeżeli chodzi o te kwestie bilateralne, bo ewidentnie, już nie oceniając, ewidentnie była fajna okazja, bo te rządy się rozumieją. Tak?
No dobrze, bo mamy z jednej strony pewne warunki po stronie państw, które tworzą ramy do takiej współpracy, po stronie samego biznesu, ale mamy też tutaj układające izby gospodarcze. I chciałem zapytać, na czym polegają misje biznesowe, jaka jest rola izb gospodarczych w tym procesie, tutaj na przykładzie reprezentowanej przez pana organizacji.
Ja muszę powiedzieć, i to jest na pewno zasługa naszego zarządu, w którym zasiadają przedstawiciele największych firm portugalskich, ale też polskich, które są członkami Izby, że Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza stara się być izbą bilateralną par excellence, tak? Czyli również w równym stopniu dbać o interesy polskich eksporterów i pomagać naszym firmom w wyjściu na rynki zagraniczne, którymi się zajmujemy. To jest po pierwsze. W związku z tym, będąc instytucją prywatną i mogąc realizować w sposób bardzo elastyczny nasze działania, no jesteśmy w takiej pozycji, że wydaje mi się, że możemy oferować firmom i wiemy dobrze, czego firmy oczekują. Firmy oczekują odpowiednich spotkań na odpowiednim poziomie w odpowiedniej ilości. To jest de facto sedno naszej oferty, która mam wrażenie często przerasta, powiedzmy...
Branżowe spotkania, czy to jest jakby, to nie jest jedyny zakres działalności?
Nie jest jedyny zakres działalności, ale tutaj mówimy jakby o wsparciu eksportowym na polskie firmy, czyli to robimy dwa razy w roku do Brazylii, przed pandemią raz w roku do Portugalii. Organizowaliśmy takie wielobranżowe wyjazdy dla 4-5 firm, też nie za dużo, żeby ich odpowiednio obsłużyć i nie robić zbyt dużych grup, tak, żeby stawiać na jakość. Natomiast jeżeli chodzi o resztę działalności, no to jak każda szanująca się izba, dbamy o zrównoważony rozwój naszych członków poprzez zapewnianie ich odpowiednich informacji, know-how, poprzez kontakty z administracją na szczeblu i rządowym, i samorządowym, poprzez wydarzenia również promujące portugalskie hity, takie jak wino i niektóre produkty spożywcze, poprzez rozwijanie kontaktów turystycznych, bo w 2019 roku 250 tysięcy polskich turystów odwiedziło Portugalię, 60 tysięcy portugalskich Polskę.
A propos tego wątku, czy w tym roku polecimy do Portugalii na wakacje?
W chwili obecnej można lecieć. Trzeba mieć test PCR zrobiony 72 godziny przed, a szczepienie lub przebycie COVID-19 nie zwalnia z realizacji tego testu. Także można, to się zmieniło tydzień temu. I na pewno również portugalscy usługodawcy są gotowi. My planujemy w listopadzie taki większy workshop promujący głównie Portugalię, ale też Brazylię i Afrykę jako kierunek turystyczny. To się odbędzie w Warszawie, w Krakowie i w Pradze czeskiej, bo mamy też już ambicje organizacji części wydarzeń na rynkach ościennych naszych, tak? Więc wydaje mi się, że też przez turystykę zawsze, przez masową turystykę ona zawsze dobrze wpływa.
Perspektywa kolejnego roku, tak?
Słucham?
Jeżeli w listopadzie, no to perspektywa dopiero kolejnego roku, żeby się zmaterializowało.
Tak. Trudno mi powiedzieć, nie jestem jakimś specjalistą od epidemii, natomiast na pewno w Portugalii proces szczepień idzie rozsądnie, tak mniej więcej na poziomie polskim. Lecieć można, tylko trzeba mieć test.
Pani doktor, chciałem dopytać, co do tych czynników, które mogłyby zdynamizować tą współpracę gospodarczą między Polską i krajami portugalskojęzycznymi, pani by dodała, albo na które by zwróciła szczególną uwagę jako najbardziej istotne, jako pewne podsumowanie tej naszej dzisiejszej dyskusji?
To myślę, że wróciłabym do kwestii tego, że są to przede wszystkim rynki z ogromnym potencjałem i że zmienia się pewna struktura ekonomiczna świata i warto spojrzeć na te kraje. W języku portugalskim mówi prawie 300 milionów ludzi na świecie w tym momencie, więc wydaje mi się, że w tym kontekście powinniśmy patrzeć na te rynki i wschodzące, i rozwinięte już, bo Brazylia jest, jeśli o niej powiemy, takim krajem, można powiedzieć, pomiędzy. Jeszcze nie krajem, który niektórzy zaliczają do grupy państw rozwiniętych, ale już na pewno nie jest krajem rozwijającym się. Więc ten potencjał jest ogromny, brazylijska gospodarka się otwiera. Z kolei państwa afrykańskie, tak jak mówiłam, one startują z dużo niższego poziomu, ale tutaj ten potencjał wzrostu jest z kolei bardzo dużo, o czym też mówił Wojciech. No a Portugalia jest już dobrze przez nas, myślę, przez Polskę w kontekście wymiany handlowej. Obrót jest korzystny, dodatni dla Polski, więc myślę, że tutaj i korzystając też z Polsko, ze wsparcia Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej naprawdę można wiele, wiele osiągnąć.
Tradycją czwartkowego forum jest to, że w ostatniej części prosimy o pytania wzajemne. Poproszę pana dyrektora o pytanie do pani doktor, a później o rewanż.
Ja chciałbym może, korzystając z tego zaproszenia, zapytać się, czy w Szkole Głównej Handlowej planowane jest jakieś rozszerzenie zajęć czy aktywności związanych z Brazylią, Ameryką Południową, krajami, które nie są naszymi podstawowymi partnerami, ale gdzie mamy duży potencjał.
No, wydaje mi się, że Szkoła Główna Handlowa już od wielu lat mówi i prowadzi zajęcia o tych krajach. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że w zeszłym semestrze rozpoczęliśmy nowe zajęcia i cieszą się one zainteresowaniem, jak widzę, studentów właśnie na temat rynków brazylijskich, więc już na kolejny semestr widzę, że także będą chętni. Także myślę, że coraz więcej osób będzie zgłębiać tą wiedzę i absolwenci Szkoły Głównej Handlowej także będą otwarci na te nowe rynki. Być może nie takie oczywiste, bo na pewno Unia Europejska, Stany, a przede wszystkim Chiny są dla większości inwestorów bardzo ciekawe, ale widzę, że coraz więcej osób interesuje się także między innymi Brazylią, Portugalią, wiadomo, i państwami Afryki. Także myślę, że tutaj ta współpraca będzie. Mam nadzieję, że będziemy też współpracować z Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą. Być może może nasi studenci będą mogli wesprzeć, ale także państwo naszych studentów w poszerzaniu tej wiedzy i kontaktów.
O tym będziemy rozmawiać po czwartkowym forum, a proszę teraz o rewanż. Pani doktor, pytanie.
Ja bym chciała zadać takie pytanie, być może trochę trudne, ale wspomnieliśmy o tej dyplomacji ekonomicznej i jej pewnych brakach, więc chciałabym się dopytać tak naprawdę, jak to wygląda i czy rzeczywiście jest jakiś potencjał zmiany i na ile te braki są problemem w tej chwili.
No tak, wszyscy wiemy, to doszło do, powiedzmy, pewnej reformy parę lat temu i teraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu zajmuje się tymi tematami. Także ja kibicuję temu, żeby ta instytucja się dobrze rozwijała. Wydaje mi się, że są rynki, zwłaszcza rynki pozaeuropejskie, gdzie nasza obecność poprzez odpowiednią ilość, odpowiednio wykwalifikowanych ludzi, przez to rozumiem ludzi, którzy znają zarówno polską gospodarkę, jak i gospodarkę kraju przyjmującego, bo to jest dla mnie warunek niezbędny, żeby móc łączyć i mają w tym doświadczenie. To by było bardzo pomocne, jeżeli chodzi o cały bilans handlowy, cały bilans inwestycyjny. Do chwili obecnej w Ameryce Południowej te biura są w zasadzie w Meksyku, znaczy w łacińskiej, w Meksyku, w Chile, zdaje się w Peru i w Kolumbii. Nie ma biura w Brazylii, także myślę, że ono niedługo się powinno pojawić. Natomiast pytanie jest, czy ile osób tam będzie pracowało. Ja uważam, pracując w izbie gospodarczej u nas, gdzie jesteśmy we czwórkę, to uważam, że na taki kraj to byłby minimum. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że mogą być różne ograniczenia. Wydaje mi się, że to jest niezbędne, a to dlatego, że wszyscy inni nasi konkurenci to robią. I bardzo często robią to w zespołach 5, 10, 15 osobowym. Po prostu tutaj nie ma przebacz. My nie możemy powiedzieć, że to nasze firmy o to zadbają. Nie sądzę, żeby to była dobra droga. Jeżeli chodzi o Afrykę, to też z dużym zadowoleniem stwierdzam, że parę biur zostało ich otwartych. Akurat nie w Angolii, w Mozambiku. Uważam, że to jest świetny krok. Natomiast druga rzecz to jest ta dyplomacja gospodarcza, taka bardziej prywatna. I ja, pracując w izbie gospodarczej, widzę, jakie ona potrafi mieć przełożenie. Będąc zorganizowana w sposób prywatny, a zatem bez pewnych obciążeń natury biurokratycznej, to jest najlepsza projekcja naszego soft power, więc w jakiejś idealnej sytuacji ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby polscy inwestorzy na rynkach zagranicznych mieli nawet i przymus, tak jak w systemie niemieckim, łączenia się, organizowania się w struktury, które potem działają na ich korzyść.
Bardzo dziękuję. Było to czwartkowe forum SGH, w którym udział wzięli pan Wojciech Baczyński, dyrektor Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej, pani doktor Janina Petelczyk z Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH. Program realizowali Maciej Górski, Paweł Gołębiowski, ja nazywam się Bartosz Majewski. Zapraszam serdecznie na kolejne czwartkowe forum. Za tydzień będziemy gościć doktora Wojciecha Kamienieckiego, dyrektora NCBiR-u, z którym porozmawia pan profesor Mariusz Radło. Dziękuję serdecznie. Obrigado. Amen. Yeah.